Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy generalną sesję kapłańską 188. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór kapłański z Uniwersytetu Brigham Younga w Idaho. Sesję tę poprowadzi prezydent Henry Eyring, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła.
Bracia, witamy Was na sesji kapłańskiej 188. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Russell Nelson, który przewodniczy konferencji, poprosił mnie o prowadzenie tej sesji. Spotkanie przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej do posiadaczy kapłaństwa zgromadzonych w wielu miejscach na całym świecie. Oprawę muzyczną w tej sesji zapewni chór kapłański z Uniwersytetu Brigham Younga, Idaho, pod dyrekcją Paula Bulsberga, Randala Kemptona i Davida Lozano Torresa. Przy organach zasiada Brian Mathias i Andrew Unsworth. Chór otworzy to spotkanie śpiewając hymn Jak silne świadectwo. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje brat M. Joseph Broth, drugi doradca w Generalnym Prezydium Młodych Mężczyzn, a następnie chór zaśpiewa hymn Ojcze nasz w niebie.
Nasz kochany i prawy Ojcze w niebie, jesteśmy zgromadzeni jako ciało kapłańskie i dziękujemy Ci za Twojego Syna i za plan, który przygotował dla nas. Jesteśmy wdzięczni za Twoje kapłaństwo i za to, że możemy nim służyć. Jesteśmy wdzięczni za proroka, prezydenta Nelsona i za pierwsze prezydium i kworum 12 apostołów i za to, że jest prorokiem widzącym i objawicielem. Prosimy, aby Duch Twój był z nami dzisiaj, abyśmy mieli uszy do słuchania i serca przygotowane na otrzymanie i wykonanie Twojej pracy i również przyjęcie wskazówek do zmiany, abyś nas błogosławił. Również nasze drugie połowy, które nie są z nami. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych sióstr, żon i matek. Również dla misjonarzy na całym świecie. I jeszcze raz modlimy się, aby Twój Duch wskazywał nam drogę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz będziemy mieć przyjemność wysłuchania brata Douglasa Holmesa, pierwszego doradcy w Generalnym Prezydium Młodych Mężczyzn. Po nim wystąpi nasz prorok, prezydent Russell Nelson. Następnie wysłuchamy starszych D. Todda Christophersona i Ronalda Rasbanda z Kworum 12 Apostołów.
Bracia, to zaszczyt spotkać się z wami na tej historycznej konferencji. Kiedy byłem nowym prezydentem misji, cieszyłem się na przyjęcie pierwszej grupy nowych misjonarzy. Kiedy kilku bardziej doświadczonych misjonarzy przygotowywało się do krótkiego spotkania z nimi, zauważyłem, że ustawili krzesła dziecięce w półkolu. O co chodzi z tymi krzesłami? Zapytałem. Nieco zakłopotani misjonarze odpowiedzieli, to dla nowych misjonarzy. Jestem przekonany, że sposób, w jaki postrzegamy ludzi, znacznie wpływa na ich postrzeganie siebie i dostrzeganie tego, kim mogą się stać. Nasi nowi misjonarze przez cały ów dzień siedzieli na normalnych krzesłach. Niepokoi mnie to, że czasami wygląda na to, iż naszym młodym mężczyznom posiadającym kapłaństwo rano dajemy do siedzenia krzesełka dla dzieci, zamiast pomóc im dostrzec, że Bóg obdarzył ich świętym zaufaniem i dał im kluczową pracę do wykonania. Prezydent Thomas Nelson prawił, że młodzi mężczyźni muszą zrozumieć, co oznacza posiadać kapłaństwo Boga. Ważne jest, aby zostali prowadzeni do duchowego zrozumienia świętości powołania, do którego zostali ustanowieni. Dzisiaj moją modlitwą jest, by Duch Święty pokierował nami ku większemu zrozumieniu mocy i świętości kapłaństwa Aarona oraz natknął nas, żebyśmy z większą pilnością skupili się na naszych powinnościach kapłańskich. Moje przesłanie jest do wszystkich posiadaczy kapłaństwa Aarona, również kapłaństwa Melchizedeka. Starszy Lennon nauczał, że celem kapłaństwa jest zapewnienie dzieciom Bożym dostępu do zadośćuczyniającej mocy Jezusa Chrystusa. Aby uzyskać zadośćuczyniającą moc Chrystusa w życiu, musimy wierzyć w Niego, pokutować za nasze grzechy, zawierać przymierza poprzez obrzędy i dochowywać ich oraz przyjąć Ducha Świętego. To nie są zasady do jednorazowego zastosowania. One współdziałają ze sobą, podkreślając jedną drugą i budując jedna na drugiej w ciągłym procesie rozwoju, którego celem jest przyjście do Chrystusa i stawanie się w Nim doskonałymi. Jakie jest więc zadanie kapłaństwa Aarona? W jaki sposób pomaga nam ono uzyskać dostęp do zadośćuczyniającej mocy Chrystusa? Wierzę, że odpowiedź jest zawarta w kluczach kapłaństwa Aarona, kluczach posługi aniołów i Ewangelii przygotowawczej. Zacznijmy od omówienia jednej kwestii posługi aniołów. Zanim dzieci Boże uwierzą w Jezusa Chrystusa, muszą poznać Go i być nauczani Jego Ewangelii. Apostoł Paweł powiedział, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak mają uwierzyć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostaną posłani? Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Od zarania dziejów Bóg posyłał aniołów, aby nauczali ludzi i objawiali im przyjście Chrystusa. Aniołowie to niebiańskie istoty niosące przesłanie Boże. W języku hebrajskim i greckim rdzeń słowa anioł oznacza po prostu posłańca. Tak jak anioły są upoważnionymi posłańcami wysłanymi przez Boga, by głosić słowo i budować wiarę, a my, którzy posiadamy kapłaństwo Aarona, zostaliśmy ustanowieni do tego, żeby nauczać oraz zapraszać wszystkich, aby przyszli do Chrystusa. Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem kapłańskim, a moc związana z tym obowiązkiem nie jest przeznaczona wyłącznie dla proroków czy misjonarzy. Jest ona dla was. Jak więc uzyskać tę moc? W jaki sposób 12-letni diakon lub którykolwiek z nas niesie wiarę w Chrystusa do serc dzieci Bożych? Zaczyna się to od cenienia Jego słów, aby ich moc była w nas. Obiecał nam, że jeśli tak postąpimy, będziemy mieć moc, Boga do przekonywania ludzi. Może to być możliwość nauczania na spotkaniach forum lub odwiedzania członka w domu. Może to być coś mniej oficjalnego, jak na przykład rozmowa z przyjacielem lub z kimś z rodziny. Będąc w różnych tego typu sytuacjach, jeśli przygotowaliśmy się wcześniej, będziemy mogli nauczyć Ewangelii tak, jak czynią to aniołowie poprzez moc Ducha Świętego. Niedawno słyszałem, jak Jakub, pewien posiadacz kapłaństwa Arona w Papui i Nowej Gwinei, świadczył o mocy Księgi Mormona i o tym, jak pomogła mu ona w oparciu się złu i podążaniu za potrzebami ducha. Jego słowa zwiększyły moją wiarę i wiarę innych ludzi. Moja wiara także wzrosła, kiedy słyszałem, jak inni posiadacze kapłaństwa Arona nauczyli, świadczyli na spotkaniu kworum. Młodzi mężczyźni, jesteście upoważnionymi pasłańcami. Poprzez wasze słowa i czyny możecie nieść wiarę w Chrystusa do serc dzieci Bożych. Prezydent Russell Nelson tak to wyraził. Dla nich będziecie jako posługujący aniołowie. Większa wiara w Chrystusa zawsze prowadzi do pragnienia zmiany, czyli pokuty. Logiczne jest więc, że wraz z kluczem posługi aniołów mamy też klucz Ewangelii przygotowawczej, Ewangelii pokuty i chrztu oraz odpuszczenia grzechów. Kiedy będziemy studiować obowiązki w kapłaństwie Arona, zauważycie, że jest to wezwanie do tego, by zapraszać ludzi do pokuty i doskonalenia się. Nie oznacza to, że mamy stanąć na rogu ulicy i krzyczeć, odpokutujcie. Oznacza to, że my dokonujemy pokuty, przebaczamy, a czyniąc posługę wobec innych, dajemy nadzieję i pokój, które są owocem pokuty, ponieważ sami tego zaznaliśmy. Byłem pośród posiadaczy kapłaństwa Arona, kiedy odwiedzaliśmy członków różnych forów. Byłem świadkiem tego, jak okazywali troskę, co zmiękczyło serca ich braci i pomogło im odczuć miłość Boga. Słyszałem, jak pewien młody mężczyzna składał kolegom świadectwo o mocy pokuty. Kiedy to czynił, ich serca zostały zmiękczone, a oni podjęli zobowiązanie i wówczas można było poczuć uzdrawiającą moc Chrystusa. Prezydent Gordon Hinckley nauczał, pokuta to jedna sprawa, a czymś zupełnie innym jest odpuszczenie, czyli przebaczenie naszych grzechów. Moc, by to się stało, znajduje się w kapłaństwie Arona. Obrzędy kapłaństwa Arona, którymi są chrzest i sakrament, świadczą o naszej pokucie i ją dopełniają. Prezydent Dallin Oaks tak to wyjaśnił. Przekazano nam, abyśmy odpokutowali za nasze grzechy i przychodzili do Pana ze skruszonym sercem, pokornym duchem i przyjmowali sakrament. Kiedy odnawiamy w ten sposób nasze przymierze zawarte podczas chrztu, Pan odnawia oczyszczającą moc naszego chrztu. Bracia, to jest święty przywilej, by udzielać obrzędów, które niosą odpuszczenie grzechów do serc ludzi skorych do pokuty poprzez zadośćczyniącą moc Zbawiciela. Niedawno opowiedziano mi o kapłanie w kapłaństwie Arona, który po raz pierwszy błogosławił sakrament. Ogólnie miał trudności z mówieniem. Kiedy jednak czytał, pełen mocy, duch spłynął na niego i kongregację. W dalszej części spotkania złożył proste i zrozumiałe świadectwo o mocy Boga, którą poczuł podczas tego obrzędu. W Sydney czterech członków kworum kapłańskiego udzieliło chrztu członkom rodziny Molengo. Matka jednego z tych kapłanów opowiedziała o tym, że doświadczenie to miało pełnej mocy wpływ na jego syna. Ci kapłani poznali, co oznacza otrzymać upoważnienie od Jezusa Chrystusa. Jak zapewne wiecie, kapłani mogą teraz służyć w świątyni przy dokonywaniu chrztu w zastępstwie za zmarłych. Mój 17-letni syn niedawno udzielił mi chrztu w zastępstwie za niektórych z naszych przodków. Odczuwaliśmy głęboką wdzięczność za kapłaństwo Arona i przywilej działania ku zbawieniu dzieci Boga. Młodzi mężczyźni, kiedy z pilnością angażujecie się w swoje obowiązki kapłańskie, razem z Bogiem uczestniczycie w Jego dziele, by przynieść nieśmiertelność i żywot wieczny człowiekowi. Podobne doświadczenia zwiększą wasze pragnienie oraz przygotowują was do nauczania o pokucie i udzielania chrztu osobom nowo nawróconym. Kiedy będziecie misjonarzami, przygotowują was także na trwające całe życie służbę w kapłaństwie Melchizedeka. Jako posiadacze kapłaństwa Arona mamy przywilej i obowiązek, aby być współsługami razem z Janem Chrzcicielem. Jan został wysłany jako posłaniec mający upoważnienie, by składać świadectwo o Chrystusie i zapraszać wszystkich do pokuty i przyjęcia chrztu. To znaczy używał kluczy kapłaństwa Arona, tak jak to już omówiliśmy, Jan głosił, ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Zatem kapłaństwo Arona, mając klucze posługi aniołów i Ewangelii przygotowawczej, przygotowuje drogę dla dzieci Boga, aby poprzez kapłaństwo Melchizedeka otrzymały dar Ducha Świętego, największy dar, jaki możemy otrzymać w życiu. Jakże doniosłą powinność Bóg powierzył posiadaczom kapłaństwa Arona. Rodzice i posiadacze kapłaństwa, czy dostrzegacie znaczenie rady prezydenta Monsona skierowanej do młodych mężczyzn, by zrozumieli, co oznacza posiadać kapłaństwo Boga? Zrozumienie kapłaństwa Arona i rozwijanie go przygotowuje ich do bycia wiernymi posiadaczami kapłaństwa Melchizedeka, a przepełnionymi mocą misjonarzami oraz prawymi mężami i ojcami. W wyniku tej służby zrozumieją i poczują realność mocy kapłańskiej i mocy, by działać w imię Chrystusa w celu zbawienia dzieci Boga. Młodzi mężczyźni, Bóg ma dla was pracę do wykonania. Wasze ustanowienie w kapłaństwie Arona jest ważnym czynnikiem w otrzymaniu jego dzieci zadośćczyniącej mocy Zbawiciela. Obiecuję wam, że kiedy te święte obowiązki będą w centrum naszego życia, poczujecie jak nigdy dotąd moc Boga. Zrozumiecie swoją tożsamość synów Boga, którzy mają święte powołanie do wykonywania Jego dzieła. I podobnie jak Jan Chrzciciel, pomożecie przygotować drogę na powrót Jego Syna. O tych prawdach świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję, bracie Holmes, za twoje ważne przesłanie. Drodzy bracia, bardzo brakuje nam prezydenta Monsona i starszego Roberta Halesa, ale będziemy dalej dążyć w tej pracy. Jestem wdzięczny za każdego mężczyznę, który ma święte kapłaństwo. Jesteście nadzieją naszego Zbawiciela, który pragnie, aby każdy mężczyzna mógł przemawiać w imię Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On chce, żeby każdy z Jego wyznaczonych synów reprezentował Go. Mówił w Jego imieniu, żeby działał w Jego imieniu i błogosławił życie innych na całym świecie, tak żeby wiara wzrastała na całej ziemi. Część z was służy tam, gdzie Kościół jest od pokoleń. Inni służą tam, gdzie Kościół jest względnie nowy. Część z was mieszka w dużych okręgach. Część z was mieszka w małych gminach. I wielkie są między wami odległości. Bez względu na to, jakie są wasze okoliczności, każdy z was jest członkiem kworum kapłaństwa z wiecznym obowiązkiem, aby nauczać i aby uczyć, kochać i służyć innym. Dziś wieczorem ogłaszamy zmiany w kworum kapłaństwa Melchizedeka, żeby móc dokonać pracy Pana bardziej efektywnie. W każdym okręgu wyższy kapłan i starsi będą połączeni w jedno kworum starszych. Ta zmiana znacznie usprawni możliwości tych, którzy posiadają kapłaństwo, do służenia innym. Przyszli starsi będą służyć razem ze starszymi w swoim kworum. Prezydenci palików będą służyć w kworum wyższych kapłanów. Ale kworum to będzie działać na podstawie aktualnych, aktywnych powołań. Starszy Christofferson i starszy Rasband będą nauczać o tych zmianach. Te zmiany Długo się nad nimi zastanawialiśmy i czuliśmy wielką potrzebę, aby poprawić to, jak służymy naszym członkom i w jaki sposób się z nimi komunikujemy. Aby móc tego dokonać, musimy wzmocnić nasze kworum kapłaństwa, żebyśmy mogli służyć w miłości i popierać siebie nawzajem. Te zmiany są natchnione przez Pana i kiedy będziemy je wprowadzać, będziemy bardziej efektywni niż wcześniej. Jesteśmy teraz zaangażowani w pracę Boga. Jesteśmy sługami Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi, bracia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Not long after the church was organized in this last dispensation, the Lord stated in a revelation, "And by the prayer of your faith ye shall receive my law, that ye may
know how to govern my church." Przez modlitwę wiary będziecie wiedzieć, jak prowadzić mój kościół. Te zasady są przestrzegane przez Pana od tamtego czasu. Od początku, od proroka Józefa Smitha, kiedy to ustanowione zostały urzędy i kwory kapłańskie. Istotne ulepszenia związane z kworum 12 apostołów, 70, wyższymi kapłanami i innymi urzędami oraz kworum zarówno w kapłaństwie Mojżeszowym, jak i w kapłaństwie Arona. Teraz w tej historycznej wypowiedzi, której wysłuchaliśmy kilka chwil temu, prezydent Russell Nelson ogłosił kolejną zasadniczą modyfikację. Pozwólcie, że powtórzę fragment jego wypowiedzi. Dzisiejszego wieczoru ogłaszamy istotną zmianę struktury naszych kworów kapłaństwa Melchizedeka, która ma na celu skuteczniejsze wypełnianie dzieła Pana. W każdym okręgu wyżsi kapłani i starsi zostaną teraz połączeni w jedno kworum starszych, a skład kworum będzie opierać się na obecnych powołaniach kapłańskich. Prezydent Nelson dodał, były one analizowane przez wiele miesięcy. Odczuliśmy pilną potrzebę poprawienia sposobu opiekowania się naszymi członkami. Aby to osiągnąć, musimy wzmocnić nasze kwory kapłańskie, by lepiej ukierunkować posługę miłości i wsparcia, która jest pragnieniem Pana dla Jego świętych. Te modyfikacje są natchnione przez Pana. Kiedy je wprowadzimy, będziemy jeszcze bardziej skuteczniejsi niż do tej pory. Pod kierunkiem pierwszego prezydium starszy Ronald Rasband i ja przedstawimy Wam dodatkowe szczegóły, które, jak mamy nadzieję, opowiedzą na Wasze pytania. Przede wszystkim, jakie są te modyfikacje, które dotyczą grup wyższych kapłanów i kworum starszych. W okręgach członkowie kworum starszych i grup wyższych kapłanów zostaną teraz połączeni w jedno kworum kapłaństwa Mojżeszowego z jednym prezydium. To wzmocnione liczebnie i pod względem jedności kworum będzie nazywało się kworum starszych. Grupy wyższych kapłanów zostaną rozwiązane. Do kworum starszych należy będą wszyscy starsi i potencjalni starsi w okręgu oraz wyżsi kapłani, którzy w chwili obecnej nie służą w Radzie Biskupiej, Prezydium Palika, nie zasiadają w Radzie Wyższej i nie służą w aktywnej roli patriarchy. Kworum wyższych kapłanów w Paliku będzie składało się z tych wyższych kapłanów, którzy w chwili obecnej służą w Prezydium Palika, w Radach Biskupich, zasiadają w Radzie Wyższej i aktywnie służą w roli patriarchy. W jaki sposób ma zostać zorganizowane Prezydium Kworum Starszych? Prezydium Palika odwoła obecnych przywódców grup wyższych kapłanów i prezydia Kworum Starszych i powoła nowego prezydenta Kworum Starszych i doradców w każdym okręgu i gminie. W nowym Prezydium Kworum Starszych mogą zasiadać zarówno wyżsi kapłani, jak i starsi w różnych wieku i w różnym doświadczeniem, którzy będą służyć razem w jednym prezydium kworum. W roli prezydenta kworum lub doradcy prezydium może służyć zarówno wyższy kapłan, jak i starszy. To nie jest przejęcie kworów starszych przez wyższych kapłanów. Oczekujemy, że wyżsi kapłani i starsi będą pracować w dowolnej kombinacji ról prezydium i służbie kworum. Niniejsze modyfikacje powinny zostać wprowadzone tak szybko, jak to możliwe, w zależności od lokalnych warunków. Czy ta modyfikacja struktury kworum oznacza zmianę urzędów kapłańskich, które pełnią jego członkowie? Nie. Ta zmiana nie uchyla żadnego urzędu kapłańskiego, na który dany członek kworum został wcześniej powołany. Jak wiecie, mężczyzna może być ustanowiony na różne urzędy kapłańskie w przestrzeni swojego życia, nie traci ani nie zrzeka się żadnego wcześniejszego ustanowienia, kiedy otrzymuje nowe. Choć w niektórych przypadkach posiadacz kapłaństwa może w danym okresie służyć więcej niż jednym urzędzie, na przykład kiedy wyższy kapłan służy jako patriarcha lub biskup, zwykle nie pełni on aktywnej służby na wszystkich urzędach kapłańskich w tym samym czasie. Na przykład biskupi i święci nie pełnią aktywnej służby w tych urzędach, kiedy zostają odwołani i stają się emerytowani. Tak więc, niezależnie od innych urzędów kapłańskich, które mężczyzna może posiadać, kiedy jest członkiem kworum starszych, służy w roli starszego. Wiele lat temu prezydent Packer zwrócił uwagę na to, że kapłaństwo przewyższa którekolwiek z jego urzędów. Kapłaństwo jest niepodzielne. Starszy posiada tyle samo kapłaństwa, co apostoł. Kiedy mężczyźnie zostaje nadane kapłaństwo, otrzymuje on jego całość. W kapłaństwie istnieją jednak różne urzędy, podziały upoważnienia i obowiązków. Czasami o jakimś urzędzie mówi się, że jest wyższy lub niższy od innego. Zamiast określeń wyższy lub niższy, urzędy w kapłaństwie Melchizedeka reprezentują raczej różne rodzaje służby. Bracia, mam szczerą nadzieję, że nie będziemy już więcej mówić, że dana osoba awansowała na inny urząd w kapłaństwie Melchizedeka. Starsi nadal będą ustanawiani na wyższych kapłanów, kiedy będą powołani do prezydium Palika, Rady Wyższej lub Rady Biskupiej lub przy innych okazjach, zgodnie z natchnieniem w duchu rozważonej modlitwy prezydenta Palika. Po zakończeniu służby w prezydium Palika, Radzie Wyższej lub Radzie Biskupiej, wyżsi kapłani powrócą do chorób starszych w swoich okręgach. Kto kieruje pracą prezydenta kworum starszych? Prezydent Palika przewodniczy kapłaństwu Melchizedeka w swoim paliku, dlatego też prezydent kworum starszych odpowiada bezpośrednio przed prezydentem Palika, który zapewnia szkolenia i nadaje kierunek działaniom poprzez prezydium Palika i Radę Wyższą. Biskup jako przewodniczący wyższy kapłan w okręgu również regularnie spotyka się z prezydentem kworów starszych. Biskup naradza się z nimi i udziela wskazówek, jak można lepiej służyć i błogosławić członkom w okręgu, współpracując w harmonii ze wszystkimi innymi organizacjami w okręgu. W jakim celu wprowadzone są te modyfikacje w kworach kapłaństwa Melchizedeka? Istnieje jedno kworum Melchizedeka okręgu, jednoczy posiadacze kapłaństwa w wypełnianiu wszystkich aspektów dzieła zbawienia, w tym pracy świątynnej, badania historii rodziny, które wcześniej koordynowane były przez grupy wyższych kapłanów. Umożliwia to członkom kworum, niezależnie od ich wieku i pochodzenia, korzystanie z punktu widzenia i doświadczenia innych osób na różnych etapach życia. Zmiana zapewnia doświadczonym posiadaczom kapłaństwa dodatkowe okazje do bycia mentorem dla innych, w tym dla potencjalnych starszych, nowych członków, młodych dorosłych i osób powracających do aktywności w Kościele. Nie jestem w stanie adekwatnie wyrazić tego, jak bardzo jestem podekscytowany myślą o tym, że kwora starszych będą w przyszłości odgrywały coraz bardziej istotną rolę. Mądrość, doświadczenie, umiejętność i siła, które się w nich znajdują, zwiastują poranek nowego dnia i nowego standardu służby kapłańskiej w całym Kościele. 20 lat temu przytoczyłem podczas konferencji generalnej historię opowiedzianą wcześniej przez 70. starszego Vona Featherstone'a, a którą uważam dzisiaj za stosowną by ją powtórzyć. W 1918 roku brat George Goetz był rolnikiem, który hodował buraki w mieście Lehigh w stanie Utah. Owego dnia zima nadeszła wcześniej. Owego roku zima nadeszła wcześniej i znaczna część jego plonów zamarzła. Zbiory okazały się dla George'a i jego młodego syna Francisa mozolnym i trudnym zadaniem. W międzyczasie panowała epidemia grypy. Ta straszliwa choroba zakończyła życie syna George'a Charlesa, a także trójki małych dzieci Charlesa. Dwóch dziewczynek i chłopca. W ciągu zaledwie 6 dni pogrążony w żałobie George Goetz trzykrotnie udał się do miasta Ogden w stanie Utah, by sprowadzić ich ciała do domu na pochówek. Na zakończenie tego strasznego interludium George i Francis zaprzęgli wóz i wyruszyli z powrotem na pole buraczane. Po drodze mijali wozy pełne buraków, powożone przez sąsiadów, którzy udawali się do fabryki. Mijając ich, każdy woźnica machał do nich, mówił: dzień dobry, wujku George. Bardzo nam przykro, George. Trudne chwile, George. Masz wielu przyjaciół, George. Ostatnim wozem jechał piegowaty Jasper Rolf. Radośnie do nich pomachał i zawołał: to już wszystkie, wujku George. Brat Goetz zwrócił się do Francisa i westchnął: szkoda tylko, że nie są nasze. Kiedy dojechali do celu, Francis zeskoczył z wielkiego czerwonego wozu na buraki i otworzył bramę, by jego ojciec mógł wjechać na pole. George pociągnął za lejce, zatrzymał zaprzęg i rozejrzał się po polu. Nie było na nim ani jednego buraka. Zrozumiał wówczas, co Jasper Rolf miał na myśli, kiedy zawołał: to już wszystkie, wujku George. George zszedł z wozu, wziął w rękę garść żyznej, brązowej ziemi, którą tak bardzo kochał, a potem podniósł łodygę buraka i przez chwilę przyglądał się tym symbolom swojej pracy, jakby nie dowierzając własnym oczom. Po czym usiadł na stosie buraczanych łodyg. Ten mężczyzna, który w ciągu zaledwie 6 dni przywiózł do domu czwórkę najbliższych mu osób, by je pochować. Sporządził dla nich trumny, wykopał groby. Ten niesamowity mężczyzna, który ani razu nie zawiódł, nie wzdrygnął się, nie zawahał w trakcie tej ciężkiej próby. Usiadł na stosie buraczanych łodyg i zapłakał jak małe dziecko. Następnie wstał, otarł łzy, spojrzał na niebo i powiedział: dziękuję Ci, Ojcze, za starszych w naszym okręgu. Tak, dzięki niech będą Bogu za mężczyzn kapłaństwa i za służbę, którą wypełniają, posługując poszczególnym osobom i rodzinom, ustanawiając Syjon. Pierwsze prezydium Kworum 12 Apostołów i prezydium 70. rozważały te zmiany od długiego czasu. Po wielu modlitwach, po uważnym przestudiowaniu znajdujących się w Pismach Świętych podstaw dotyczących kworum kapłaństwa i otrzymawszy potwierdzenie, że jest to wola Pana, jednocześnie czynimy krok naprzód, który tak naprawdę jest kolejnym etapem rozgrywającego się przywrócenia. Pan objawił kierunek i bardzo mnie raduje, kiedy składam świadectwo o Nim, o Jego kapłaństwie i Waszych ustanowieniach w tym kapłaństwie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi ukochani bracia w kapłaństwie, z wielką pokorą stoję dzisiaj przed wami w tej historycznej chwili, wypełniając zadanie powierzone mi przez naszego drugiego proroka, prezydenta Nelsona. Jakże kocham i popieram tego wspaniałego męża Bożego i nasze nowe pierwsze prezydium. Do świadectwa starszego Christophersona i moich pozostałych braci z kworum 12 apostołów Dodaję moje własne. Zmiany ogłoszone dzisiejszego wieczoru są wolą Pana. Jak powiedział prezydent Nelson, kwestia ta była od dawna już omawiana i rozważana w duchu modlitwy przez starszych braci Kościoła, których pragnieniem było poznać wolę Pana i wzmocnić kwora kapłaństwa Melchizedeka. Natchnienie nadeszło i dzisiejszego wieczoru nasz prorok ogłosił wolę Pana. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Jakże jesteśmy błogosławieni, mając dziś żyjącego proroka. Przez całe życie wraz z siostrą Rasband podróżowaliśmy po świecie, wypełniając różne kościelne i zawodowe zadania. Widziałem niemalże wszystkie możliwe konfiguracje jednostek kościelnych. Małe gminy w Rosji, w których liczby posiadaczy kapłaństwa Melchizedeka dało się policzyć na palcach jednej ręki. Nowe i rozwijające się okręgi w Afryce, w których zarówno wyżsi kapłani, jak i starsi stanowili jedną grupę ze względu na małą liczbę posiadaczy kapłaństwa Melchizedeka i dobrze rozwinięte okręgi, w których liczba starszych wymagała podzielenia i kworum na dwa. Wszędzie, gdzie się udawaliśmy, byliśmy świadkami tego, jak ręka Pana prowadzi Jego sługi, przygotowując lud i drogę, by wszystkie Jego dzieci mogły być błogosławione zgodnie z ich każdą potrzebą. Czyż nie obiecał On, że pójdzie przed naszym obliczem i że będzie po naszej prawicy i po lewicy i że Jego Duch będzie w naszych sercach i aniołowie Jego wokół nas? Myśląc o was wszystkich, wspominam słowa hymnu: O spójrz, Królewska Armia. O spójrz, Królewska Armia, sztandary, miecze, blask. Na pole walki życia tak maszeruje wraz. Żołnierzy równe szranki, a każdy mężny jest, więc krocząc za przywódcą, radosną nucą pieśń. Starszy Christofferson odpowiedział na kilka pytań, które niewątpliwie pojawiają się ze względu na ogłoszenie o tym, że grupy wyższych kapłanów i kwora starszych na poziomie okręgów zostają połączone w jedną zjednoczoną, potężną armię braci kapłaństwa Melchizedeka. Zmiany te pomogą kworom starszych i stowarzyszeniom pomocy zharmonizować ich pracę. Uproszczą także współpracę pomiędzy kworum a Radą Biskupią i Radą Okręgu i pozwolą biskupowi delegować więcej obowiązków prezydentom kworum starszych i stowarzyszenie pomocy, żeby biskup i jego doradcy mogli skupić się na swoich podstawowych obowiązkach, w szczególności na przewodniczeniu młodym kobietom i młodym mężczyznom, którzy posiadają kapłaństwo Arona. Zmiany w organizacjach i działaniu Kościoła nie są niczym nowym. W 1883 roku Pan powiedział prezydentowi Janowi Taylorowi odnośnie do zarządzania i organizacji mojego Kościoła i kapłaństwa: objawię Ci od czasu do czasu poprzez wyznaczone przeze mnie kanały wszystko, co będzie konieczne dla przyszłego rozwoju i doskonalenia mojego Kościoła, dla modyfikacji i potoczenia się naprzód mojego królestwa. Kilka słów do was, bracia, którzy jesteście wyższymi kapłanami. Wiedzcie, że was kochamy. Nasz Ojciec w niebie was kocha. Jesteście wspaniałą częścią Królewskiej Armii Kapłaństwa i nie jesteśmy w stanie rozwijać tej pracy bez waszej dobroci, służby, doświadczenia i prawości. Arma nauczał, że mężczyźni są powoływani na wyższych kapłanów ze względu na ich wielką wiarę i dobre uczynki, by nauczali i posługiwali innym. To doświadczenie jest teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W wielu okręgach możemy mieć wyższych kapłanów, którzy będą teraz mieć okazję, by starszy przewodniczył im jako prezydent kworum. Istnieje już precedens, w którym starsi przewodniczą wyższym kapłanom. W niektórych regionach świata, gdzie wyżsi kapłani mieszkają w obrębie gmin, starsi służą obecnie jako prezydenci gmin. Istnieją również gminy, w których ustanowione jest jedynie kworum starszych i spotykają się w nim również wyżsi kapłani. Jaką radością będzie dla wszystkich posiadaczy kapłaństwa Melchizedeka błogosławieństwo nauczania, uczenia się i służby ramię w ramię ze wszystkimi członkami ich okręgu. Niezależnie od tego, gdzie mieszkacie i w jakich okolicznościach przyszło wam żyć, zachęcamy was w duchu modlitwy, z wiarą i radością, byście skorzystali z nowych okazji do przewodniczenia lub poddania się przywództwu oraz do zjednoczonej służby w jednej grupie braci w kapłaństwie. Omówię teraz inne kwestie, które mogą wymagać wyjaśnienia, kiedy wprowadzamy zamysł Pana w organizacji Jego kworów świętego kapłaństwa. Jakie modyfikacje obejmą kworum wyższych kapłanów w Palikach? Kwora wyższych kapłanów w Palikach będą nadal funkcjonować. Prezydia Palików będą nadal stanowiły prezydium kworum wyższych kapłanów w Paliku. Jednakże, zgodnie ze słowami starszego Christophersona, do członków kworum wyższych kapłanów w Paliku będą teraz zaliczać się jedynie wyżsi kapłani, którzy w chwili obecnej służą w prezydium Palika, są członkami Rady Biskupiej w okręgu, członkami Rady Wyższej w Paliku i pełnią obecnie aktywną służbę w roli patriarchy. Pisarze okręgu i w Paliku oraz sekretarze wykonawczy nie są członkami kworum wyższych kapłanów w Paliku. Kiedy osoba, która pełni aktywną służbę w roli wyższego kapłana, patriarchy, 70 lub apostoła, odwiedza dany okręg i pragnie uczestniczyć w spotkaniu kapłaństwa, uda się wówczas na spotkanie kworum starszych. Kiedy bracia posiadający to powołanie zostaną w swoim czasie odwołani, powrócą do swoich własnych jednostek jako członkowie kworum starszych. Jaką rolę pełni kworum wyższych kapłanów w Paliku? Prezydium Palika spotyka się z członkami kworum wyższych kapłanów, aby wspólnie się naradzać, składać świadectwo i szkolić. Spotkania w Paliku nadal będą odbywały się zgodnie z opisem zawartym w naszych podręcznikach, z uwzględnieniem dwóch modyfikacji. Po pierwsze, okręgi Paliki nie będą już organizować spotkań Komitetu Wykonawczego Kapłaństwa. Jeśli w okręgu zaistnieje szczególna sytuacja, na przykład delikatna sprawa rodzinna lub codzienne wyzwanie dla pomocy wzajemnej, można będzie ją poruszyć na rozszerzonym spotkaniu w Rady Biskupiej. Inne mniej delikatne sprawy będzie można umówić na spotkaniu w Rady Okręgu. Co do tej pory nazywaliśmy spotkaniem Komitetu Wykonawczego Kapłaństwa w Paliku, będzie teraz nazywać się spotkaniem Rady Wyższej. Po drugie, nie będzie już organizowane doroczne spotkanie wszystkich mężczyzn ustanowionych na Urząd Wyższych Kapłanów w Okręgu. Aczkolwiek Prezydium Okręgu nadal będzie organizować doroczne spotkanie kworum wyższych kapłanów w Paliku, jak to dziś ogłoszono. Czy w okręgu może być więcej niż jedno kworum starszych? Odpowiedź brzmi tak. W duchu 89 wersetu 107 rozdziału Nauk i Przymierzy, kiedy w okręgu znajduje się niezwykle duża liczba aktywnych posiadaczy kapłaństwa Melchizedeka, przywódcy mogą zorganizować dodatkowe kwora starszych. W takich przypadkach w każdym kworum powinna istnieć odpowiednia równowaga w kwestii wieku, doświadczenia oraz urzędów kapłańskich i siły. Świadczę o tym, że kiedy będziemy wprowadzać tę natchnioną reorganizację kworów w naszych okręgach i palikach, ujrzymy mnóstwo błogosławieństw. Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów. Pod kierunkiem biskupa więcej rąk kapłaństwa będzie można skierować do pracy w dziele zbawienia. Zalicza się do tego gromadzenie Izraela poprzez pracę świątynną i badanie historii rodziny, pracę z rodzinami i członkami w potrzebie oraz pomoc misjonarzom w przyprowadzeniu dusz do Jezusa Chrystusa. W miarę jak osoby pełniące wcześniej rolę przewodniczących przywódców będą powracać, by dzielić się swoim doświadczeniem z kworum starszych, członkowie kworum zostaną wzmocnieni. Zaowocuje to większą różnorodnością darów i umiejętności kworum. Będzie można z większą elastycznością i dyspozycyjnością wychodzić naprzeciw obecnym i nagłym potrzebom w okręgu i w kworum oraz wypełniać różne zadania związane z posługą. Będzie więcej sposobności do bycia mentorą i więcej jednomyślności, kiedy nowy starszy wraz z obytym wyższym kapłanem będą dzielić się doświadczeniami, uczestnicząc razem w zadaniach i w spotkaniach kworum. Mamy nadzieję, że biskupi i prezydenci gmin będą odciążeni, by mogli rozwijać swoje powołania jako pasterze stada oraz jako posługujący osobom w potrzebie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że okręgi i paliki różnią się od siebie. Mając świadomość tych różnic, mamy nadzieję, że bezwłocznie dokonacie tych zmian po tej konferencji generalnej. Prorok Boga nadał nam kierunek. Jakie to ogromne błogosławieństwo i obowiązek. Wypełnimy je z wszelką prawością i pilnością. Przypominam wam, że upoważnienie kapłańskie uzyskujemy poprzez wyświęcenie i ustanowienie, ale prawdziwą moc kapłaństwa, moc do działania w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać jedynie poprzez prawe życie. Prorokowi Józefowi Smithowi, prorokowi przywrócenia, oto zaopiekuję się ważnymi stadami i wychowam starszych i wyślę do nich. Oto przyspieszę me dzieło w jego czasie. Zaprawdę, żyjemy w czasach, kiedy Pan przyspiesza swoje dzieło. Nie każdy z nas korzysta z tej okazji i zastanowi się nad tym, jak poprawić swoje życie, żeby lepiej dopasować się do jego woli, byśmy mogli zasłużyć na liczne błogosławieństwa, które obiecał on oddanym i wiernym. Bracia, dziękujemy wam za wszystko, co robicie, żeby być częścią tej wspaniałej pracy. Kroczmy naprzód w tej wielkiej i zaszczytnej sprawie. Gdy wojna się zakończy, ucichnie bitwy gwar, w doliny szczęście wkroczą, bezpieczni będą tam. Przed królem swym, gdy stanie, ta rzesza wielka już wychwali jego imię i śpiew ich zabrzmi znów. Zwycięż dziś przez Odkupiciela. Zwycięż dziś Chrystusie Panu Twym. Zwycięż dziś w Chrystusie Panu Twym. Wszyscy jesteśmy dzisiaj świadkami tego, jak Pan objawia swoją wolę przez swego proroka, prezydenta Nelsona. Świadczy o tym, że on jest prorokiem Boga na ziemi. Składam moje świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie, który jest naszym wielkim odkupicielem i zbawicielem. To jest jego praca, to jest jego zamysł, o czym składam uroczyste świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz kongregacja wraz z chórem zaśpiewa hymn Chwalmy Pana wszyscy wraz. Następnie ja będę miał przywilej do was przemówić. Potem przemawiać będzie prezydent Dallin Oaks, pierwszy doradca w pierwszym prezydium. Moi ukochani bracia, jestem wdzięczny za przywilej przemówienia do Was podczas tej historycznej konferencji generalnej. Poparliśmy prezydenta Russella Nelsona jako 17. proroka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Poczułem, jako ktoś błogosławiony możliwością pracy z nim każdego dnia, potwierdzenie od Ducha, że prezydent Nelson jest powołanym przez Boga, aby prowadzić prawdziwy Kościół Pana. Mam również świadectwo o tym, że Pan powołał starszego Gonga i starszego Suareza do służby jako członkowie kworum 12 apostołów. Kocham ich i popieram. Przez swą posługę będą oni błogosławić życie wielu na całym świecie. Konferencja ta jest historyczna z jeszcze jednego powodu. Prezydent Nelson ogłosił natchniony krok naprzód w zorganizowanym przez Pana planie dla jego kościoła. Plan ten obejmuje nową strukturę kworów kapłaństwa w okręgach i w palikach, abyśmy mogli lepiej wypełniać nasze obowiązki kapłańskie. Wszystkie te obowiązki związane są z kapłańską opieką nad dziećmi naszego Ojca. Na przestrzeni lat plan Pana, aby zapewnić pełną miłości opiekę dla Jego świętych, przybierał wiele form. We wczesnych dniach Kościoła w Nauwoo prorok Joseph Smith musiał zaplanować sposób, w jaki mógłby nieść pomoc nawróconym i żyjącym w ubóstwie, którzy w dużej liczbie napływali do miasta. Było pośród nich czworo z moich pradziadków. Państwo Irongowie, Benionowie, Romneyowie i Smithowie. Prorok zorganizował pomoc dla tych świętych według podziału geograficznego. W stanie Illinois miasta dzielono na okręgi. Kiedy święci przemierzali równiny, troszczyli się o siebie nawzajem i byli zorganizowani w kompanie. Jeden z moich pradziadków wracał z misji z terenów zwanych dzisiaj Oklahoma, kiedy na szlaku napotkał taką kompanię. Był tak wycieńczony chorobą, że on i jego towarzysz legli na małym wozie. Przywódca kompanii posłał dwie młode kobiety, aby sprawdziły, czy ktoś jedzie tym wozem, czy potrzebuje pomocy. Jedna z nich, młoda siostra narodzona w Szwajcarii, spojrzała na jednego z tych misjonarzy i ogarnęło ją współczucie. Został on uratowany przez tę kompanię świętych. Doszedł do siebie na tyle, aby u boku swojej młodej ratowniczki przejść resztę drogi do Doliny Jeziora Słonego o własnych siłach. Zakochali się w sobie i pobrali. Był to mój pradziadek, Henry Eyring, i moja prababcia, Maria Bowman Eyring. Po latach, kiedy ludzie przypominali o wielkich trudnościach doznanych podczas przemierzania kontynentu, mówiła: och, to nie było takie trudne. Kiedy szliśmy całą drogę, rozmawialiśmy o tym, jakie to było cudowne, że obie znaleźliśmy prawdziwą Ewangelię Jezusa Chrystusa. To był najszczęśliwszy okres w moim życiu. Od tamtej pory Pan korzystał z wielu sposobów, aby pomagać świętym troszczyć się o siebie nawzajem. Teraz błogosławił nas wzmocnionym i zjednoczonym kworem na poziomie okręgów i palików. Kwora, które współpracują ze wszystkimi organizacjami okręgu. Miejskie okręgi, kompanie i wzmocnione kwora potrzebują przynajmniej dwóch rzeczy, żeby z powodzeniem funkcjonować zgodnie z zamysłem Pana, by święci troszczyli się o siebie. Odnoszą sukces, kiedy święci silnie czują miłość Chrystusa do siebie nawzajem. Pisma Święte nazywają to czystą miłością Chrystusa. Odnoszą sukces, kiedy Duch Święty prowadzi stróża do wiedzy o tym, co Pan uważa za najlepsze dla osoby, której stara się pomóc. W ostatnich tygodniach członkowie Kościoła raz za razem zachowywali się w mojej obecności tak, jakby wiedzieli, co Pan ma zamiar uczynić. Pozwólcie, że podam tylko dwa przykłady. Pierwszy to zwykłe przemówienie na spotkaniu sakramentalnym, wygłoszone przez 14-letniego nauczyciela w kapłaństwie Arona, który rozumiał, czego posiadacze kapłaństwa mogą dokonać służby dla Pana. Drugi to posiadacz kapłaństwa Melchizedeka, który został natchniony, aby z miłością Chrystusa służyć rodzinie. Na początku zacytuję słowa tego młodego mężczyzny na spotkaniu sakramentalnym w okręgu, który odwiedziłem. Postarajcie się przypomnieć sobie w wieku 14 lat. Posłuchajcie, jak mówi o rzeczach, o których młodzi mężczyzna. Nie może aż tak dużo wiedzieć. Odkąd ukończyłem 14 lat, bardzo polubiłem być członkiem kworum nauczycieli w naszym okręgu. Nauczyciel nadal posiada wszystkie obowiązki diakona, oraz kilka innych. Jako że niektórzy z nas są nauczycielami, a inni kiedyś nimi zostaną, każdy w kościele jest błogosławiony dzięki kapłaństwu. Ważne jest, żebyśmy wszyscy wiedzieli o obowiązkach nauczyciela. To, co najważniejsze, zapisano w Naukach i Przymierzach 20:53. Obowiązkiem nauczyciela jest zawsze dawać baczenie nad wiernymi, być z nimi i wzmacniać ich. Dalej, w Naukach i Przymierzach 20:54-55 czytamy: i baczać, aby nie było pomiędzy nimi niegodziwości, aby nie byli sobie wrodzy, nie kłamali, odmawiali i nie rzucali oszczerstw. I baczać, aby członkowie często schodzili się razem, wszyscy wypełniali swoje obowiązki. Młody mężczyzna mówił dalej. Pan mówi nam, że naszym obowiązkiem jest nie tylko troszczyć się o Kościół, ale również troszczyć się o ludzi w Kościele, tak jak robiłby to Chrystus, ponieważ to jest Jego Kościół. Jeśli będziemy starać się przestrzegać przykazań, być życzliwy wobec siebie nawzajem, być uczciwy i być dobrymi przyjaciółmi i cieszyć się nawzajem towarzystwem, to będziemy mogli mieć ze sobą Ducha Świętego i poznać, co Ojciec Niebieski chce dla nas, żebyśmy zrobili. Jeśli nie będziemy tego robić, nie będziemy mogli wykonywać naszych powołań. Mówił dalej, kiedy nauczyciel decyduje się dawać dobry przykład poprzez bycie dobrym nauczycielem domowym, witanie członków w kościele, on wybiera, by honorować swoje kapłaństwo i pełnić swoje powołanie. Bycie dobrym nauczycielem to nie tylko odpowiedzialne zachowanie podczas pobytu w kościele. Apostoł Paweł nauczał, bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierze i w czystości. Bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy, zawsze i wszędzie możemy być dobrym przykładem prawości. Następnie ten młody mężczyzna powiedział, razem z tatą jesteśmy nauczycielami domowymi rodziny Brownów. Zawsze, kiedy ich odwiedzamy, mam możliwość ich lepiej poznać, z nimi rozmawiać. Jedna z rzeczy, którą lubię u Brownów, jest to, że kiedy ich odwiedzamy, zawsze chcą nas słuchać i mają dla nas ciekawe historie. Jeśli dzięki nauczycielu nauczanie domowe dobrze znamy ludzi w naszym okręgu, ułatwia to wypełnienie następnego obowiązku. Pomaganie ludziom, aby czuli się mile widzieni w kościele i czuli się jego częścią, pomaga wszystkim przyjąć sakrament. Po powitaniu członków przybyłych do kościoła każdej niedzieli nauczyciele pomagają w przygotowaniu sakramentu. Rozdawaniem i przygotowaniem sakramentu w tym okręgu sprawia mi wielką radość. Zawsze czuję ducha, kiedy przygotowuję i rozdaję sakrament. Jest to dla mnie prawdziwe błogosławieństwo, że mogę czynić to każdej niedzieli. Służba polegająca na rozdawaniu sakramentu jest bardzo dobrze zauważalna i ludzie dziękują nam za jej wykonywanie. Jednak inny rodzaj służby, tak jak przygotowanie sakramentu, jest zazwyczaj wykonywane w mniej widoczny sposób. Nie jest ważne, czy ludzie widzą naszą służbę. Ważne, czy Pan wie, że Mu służymy. Jako nauczyciele zawsze powinniśmy wzmacniać Kościół, naszych przyjaciół i nasze rodziny poprzez pełnienie naszych obowiązków kapłańskich. Nie zawsze jest łatwo, ale Pan nie daje nam przykazań, jeśli nie umożliwia nam możliwości wykonania ich. Pod koniec przemówienia nadal byłem zaskoczony jego dojrzałością i mądrością. Podsumował wszystko mówiąc, wiem, że staniemy się lepsi, jeśli zdecydujemy się podążać za Jezusem Chrystusem. Druga historia na temat służby kapłańskiej została opowiedziana już w miesiącu na spotkaniu sakramentalnym w pewnym okręgu. Znowu uczestniczyłem w tym spotkaniu. Sędziły posiadać kapłaństwa Melchizedeka nie zdawał sobie sprawy, że to opisywał. Dokładnie pokrywał się z pragnieniem Pana. Oto sedno jego wypowiedzi. Wraz ze swoim towarzyszem zostali przydzieleni do służby polegającej na nauczaniu domowym 7 rodzin. Prawie żadna z nich nie chciała być nauczana. Kiedy nauczyciele domowi udali się do ich mieszkań, nie chcieli otworzyć drzwi. Kiedy telefonowali, nie odbierali telefonu. Kiedy pozostawiali wiadomość, nikt nie odzwaniał. W końcu starszy towarzysz rozpoczął posługę, pisząc do nich listy. Nawet używał jedno jasnożółtych kopert z nadzieją otrzymania odpowiedzi. Wśród tych mniej aktywnych 7 rodzin była samotna siostra, która przyjechała z Europy. Miała 2 małych dzieci. Po wielu próbach kontaktu z nią otrzymał SMS-a, nieco obsesowo poinformowała go, że nie jest zbyt zajęta, aby spotkać się z nauczycielami domowymi. Pracuje na 2 etatach i odbywa służbę wojskową. Jej głównym zajęciem jest praca w policji, a jej zawodowym celem zostanie detektywem i powrót do rodzinnego kraju, gdzie ma zamiar kontynuować karierę. Nauczycielom domowym nigdy nie udało się złożyć jej wizyty w domu. Od czasu do czasu wysyłał do niej SMS-y. Co miesiąc wysyłał jej odręcznie napisany list. Na święta kartkę dla każdego dziecka. Nie uzyskiwał odpowiedzi, ale ona wiedziała, kim są jej nauczyciele i wiedział, jak się z nimi skontaktować. Pewnego dnia otrzymał od niej pilną wiadomość. Rozpaczliwie potrzebowała pomocy. Nie wiedziała, kto jest jej biskupem, ale znała swoich nauczycieli domowych. W ciągu kilku dni miała wyjechać do innego stanu na miesięczne szkolenie wojskowe. Nie mogła ze sobą zabrać swoich dzieci. Dziećmi miała zająć się jej matka, która musiała nagle polecieć do Europy, aby zaopiekować się chorym mężem. Ta mniej aktywna, samotna siostra miała wystarczająco pieniędzy na bilet do Europy tylko dla najmłodszego dziecka, ale nie wystarczyło dla niej 12-letniego syna Eryka. Zapytała swoich nauczycieli domowych, czy nie pomogliby jej znaleźć dobrej rodziny świętych dniach ostatnich, którzy opiekowali się Erykiem przez następne 30 dni. Nauczyciel domowy wysłał jej wiadomość, że zrobi to, co w jego mocy. Wtedy skontaktował się ze swoimi przywódcami kapłańskimi. Biskup zgodził się, aby porozmawiać o tym z członkami Rady Okręgu i z prezydentem Stowarzyszenia Pomocy. Prezydent Stowarzyszenia Pomocy szybko znalazła 4 dobre rodziny świętych w dniach ostatnich, które miały dzieci w tym samym wieku co Eryk, które mogłyby go u siebie gościć przynajmniej przez tydzień. W ciągu następnego miesiąca rodziny te karmiły Eryka, udzieliły miejsca w swoim domu i tak już zatoczonych mieszkaniach. Zabierały go na wakacje, wcześniej zaplanowane letnie, wyjeżdżały z nimi na wyjazdy, brały go ze sobą do kościoła. Rodziny, które miały synów w wieku Eryka, zapraszały go na spotkania w kworum diakonów i na ich zajęcia. W ciągu tych 30 dni Eryk był w kościele w każdą niedzielę. Kiedy jego matka wróciła do domu ze szkolenia, Eryk nadal chodził do kościoła, zazwyczaj z jedną z tych 4 ochotnych rodzin, z którymi się zaprzyjaźnił, a także z nauczycielami domowymi jego matki. Po pewnym czasie został ustanowiony na diakona i zaczął regularnie rozdawać sakrament. Przyjrzyjmy się teraz przyszłości Eryka. Nie zdziwi nas, jeśli zostanie przywódcą w kościele, w rodzinnym kraju swojej matki, kiedy rodzina tam powróci. A to wszystko dzięki świętym, którzy w jedności wspólnie pracowali, by służyć pod kierownictwem Ducha Świętego i z miłości bliźniego w sercach. Wiemy, że miłość bliźniego jest niezbędna do zbawienia w Królestwie Boga. Moroni napisał, jeśli nie macie miłości bliźniego, w żaden sposób nie możecie być zbawieni w Królestwie Boga. Wiemy również, że miłość bliźniego to dar, który otrzymujemy po tym, jak uczynimy wszystko, co w naszej mocy. Musimy modlić się do Ojca z całego serca, aby przelał w nasze serca tę miłość, którą obdarza wszystkich prawdziwie naśladujących Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że najskuteczniej otrzymujemy Ducha Świętego, kiedy jesteśmy skupieni na służbie innym. To dlatego mamy obowiązek kapłański, aby służyć Zbawicielowi. Kiedy jesteśmy zaangażowani w służbie bliźnim, mniej myślimy o sobie, a Duch Święty może łatwiej do nas dotrzeć i pomóc nam w naszych życiowych poszukiwaniach daru miłosierdzia. Składam wam moje świadectwo, że Pan poczynił już wspaniały krok naprzód w swoim planie dla nas, abyśmy stali się bardziej natchnieni i miłosierni w służbie podczas naszej posługi kapłańskiej. Jestem wdzięczny za Jego miłość, którą tak szczerze nas obdarza. Świadczę o tym i wyrażam dla was wdzięczność w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi drodzy bracia, słyszeliśmy prorocze objawienie od prezydenta Russella Nelsona. Wysłuchaliśmy ważne elaboraty starszych Christophersona i Rasbanda oraz prezydenta Eyringa. To, co jeszcze usłyszymy, łącznie z dalszymi uwagami prezydenta Nelsona, będzie skupiać się na tym, co wy, przywódcy pańscy i posiadacze kapłaństwa, będziecie teraz robić w swoich obowiązkach. Aby wam w tym pomóc, omówię kilka fundamentalnych zasad rządzących kapłaństwem, które posiadacie. Kapłaństwo Melchizedeka jest boskim upoważnieniem, jakie Bóg oddelegował w celu wypełniania Jego dzieła, aby przynieść wieczny żywot człowiekowi. W 1829 roku zostało ono przekazane Józefowi Smithowi i Olderowi Corderemu przez apostołów Zbawiciela Piotra, Jakuba i Jana. Jest tak święte i potężne, że przekracza nasze możliwości opisania go. Klucze kapłańskie to moce pozwalające zarządzać używaniem upoważnienia kapłańskiego. Tak więc, gdy apostołowie nadali kapłaństwo Melchizedeka Józefowi i Oliverowi, dali im również klucze do zarządzania jego używaniem. Jednakże nie wszystkie klucze kapłańskie zostały wtedy przekazane. Klucze i wiedza konieczne w tej dyspensacji pełni czasów przekazywane są wiersz za wierszem. Dodatkowe klucze przekazane zostały w świątyni Kirkland 7 lat później. Przekazano je, aby kierować upoważnieniem kapłańskim w dodatkowych zadaniach, które zostały wówczas wyznaczone, takich jak chrzty za zmarłych. Kapłaństwo Melchizedeka to nie jest status czy etykieta. To boska moc powierzona w zaufaniu mężczyznom dla dobra dzieła Boga, dla Jego dzieci. Powinniśmy zawsze pamiętać, że mężczyźni, którzy dzierżą kapłaństwo, nie są kapłaństwem. Nie jest właściwe dokonywanie podziałów na kapłaństwo i kobiety. Powinniśmy mówić o posiadaczach kapłaństwa i kobietach. Rozważmy teraz, czego Pan Jezus Chrystus oczekuje od tych, którzy dzierżą Jego kapłaństwo, w jaki sposób mamy przyprowadzać do Niego duszę. Prezydent Joseph F. Smith nauczał: prawdziwie zostało powiedziane, że Kościół jest doskonale zorganizowany. Jedynym problemem jest to, że te organizacje nie są całkowicie świadome obowiązków, jakie na nich ciążą. Kiedy dokładnie uświadomią sobie te wymagania, będą wierniej wykonywać swoje obowiązki, a dzieło Pana będzie silniejsze i wywrze większą moc i większy wpływ na świecie. Prezydent Smith ostrzegał również: nadane przez Boga tytuły honorowe powiązane z kilkoma urzędami i porządkiem świętego kapłaństwa nie mogą być używane i traktowane jako tytuły wymyślone przez człowieka. Nie są one ozdobnikami ani tytułami, ale raczej wyznaczyłem do pokornej służby w dziele jego mistrza, którego służbę wyznajemy. Pracujemy dla zbawienia dusz i powinniśmy czuć, że jest to największy obowiązek, jaki na nas spoczywa. Tak więc powinniśmy być gotowi, by poświęcić wszystko, jeśli zajdzie taka potrzeba, dla miłości Boga, zbawienia ludzkości i triumfu Królestwa Boga na ziemi. W Kościele Pana różne urzędy w kapłaństwie Melchizedeka mają różne funkcje. Nauki przymierza definiują wyższych kapłanów jako stałych przewodniczących, czyli sługi różnych zborów rozproszonych po świecie. Starszych określają jako stałe sługi jego Kościoła. Oto inne nauki na temat tych dwóch oddzielnych funkcji. Wyższy kapłan urzęduje i służy w sprawach duchowych. Ponadto, jak nauczał prezydent Joseph F. Smith, gdy tylko zostanie ustanowiony wyższym kapłanem, powinien czuć się zobligowany, aby dawać dorosłym i młodzieży przykład godny naśladowania i stać się nauczycielem prawości. Nie tylko w słowie, ale w szczególności poprzez przykład, dając młodszym korzyść płynące z doświadczenia związanego z wiekiem, a przez to stając się osobiście mocą pośród społeczności, w której przebywa. O obowiązkach starszego nauczał starszy Bruce McConkie z Forum 12 Apostołów. Starszy jest sługą Pana Jezusa Chrystusa. Jest upoważniony do tego, aby zastępować swego mistrza i wypełniać jego obowiązki w służbie bliźnim. Jest przedstawicielem Pana. Starszy McConkie skrytykował podejście sugerujące, że ktoś jest jedynie starszym. Powiedział, każdy starszy w Kościele posiada to samo kapłaństwo, co prezydent Kościoła. Kim jest starszy? Jest pasterzem. Pasterzem służącym w owczarni dobrego pasterza. W tej ważnej funkcji, by posługiwać w owczarni dobrego pasterza, nie ma rozróżnienia pomiędzy urzędem wyższego kapłana a starszego w kapłaństwie Melchizedeka. We wspaniałym 107 rozdziale nauki przymierzy Pan oświadczył, wyżsi kapłani w systemie kapłaństwa Melchizedeka mają prawo urzędowania w swej własnej pozycji pod kierownictwem Rady Prezydenta w służbie w sprawach duchowych, a także na stanowisku starszego lub w jakimkolwiek urzędzie w kapłaństwie Aarona. Najważniejszą zasadą dla wszystkich posiadaczy kapłaństwa jest zasada nauczana przez Jakuba, proroka z Księgi Mormona. Po tym, jak wraz ze swym bratem Józefem zostali ustanowieni na kapłanów i na nauczycieli ludu, Jakub oświadczył, i służyliśmy wiernie Panu w naszym urzędzie, przyjąwszy odpowiedzialność za grzechy ludu, że za grzechy ludu spadną na nasze głowy, jeśli byśmy nie uczyli Słowa Bożego z całą pilnością. Bracia, nasze obowiązki jako posiadaczy kapłaństwa to poważne sprawy. Innym organizacjom mogą wystarczyć światowe normy wydajności, dostarczaniu swoich przesłań i pełnieniu innych funkcji. Jednakże my, posiadacze kapłaństwa Boga, mamy boską moc, która zarządza nawet wstępem do celestialnego Królestwa Boga. Mamy cel i obowiązek, które Pan zdefiniował w objawionej przedmowie do nauki przymierzy. Mamy głosić światu, by każdy człowiek przemawiał w imię Pana Boga, samego Zbawiciela świata, aby wiara także wzrastała na ziemi, aby zawarto moje wieczne przymierze, aby słabi i prości mogli głosić pełnię mojej Ewangelii po krańce świata oraz przed królami i władcami. Aby wypełnić ten boski obowiązek, musimy wiernie rozwijać nasze powołanie i obowiązki kapłańskie. Starszy Harold Lee wyjaśnił, czym jest rozwijanie kapłaństwa. Kiedy stajecie się posiadaczami kapłaństwa, stajecie się przedstawicielami Pana. Posiadacz kapłaństwa powinien traktować swoje powołanie tak, jakby działał na zlecenie Pana. Właśnie takie jest znaczenie rozwijania kapłaństwa. Tak, więc bracia, gdyby Pan osobiście poprosił Was o udzielenie pomocy jednemu z Jego synów lub córek, co czyni przez swoje sługi, czy byście to uczynili? A jeśli tak, to czy działalibyście jako Jego przedstawiciele na zlecenie Pana, polegając na Jego obiecanej pomocy? Starszy Lee wygłosił też inną naukę na temat rozwijania kapłaństwa. Kiedy trzymasz nad jakimś przedmiotem szkło powiększające, wydaje on się większy niż oglądany gołym okiem. Tak działa szkło powiększające. Teraz, jeśli ktoś rozwija swoje kapłaństwo, sprawia, że jest ono większe niż pierwotnie uważał, a co ważniejsze, większe niż ktokolwiek uważał. Oto sposób na rozwijanie waszego kapłaństwa. Przedstawię przykład tego, w jaki sposób posiadacz kapłaństwa może rozwijać swój obowiązek kapłański. Usłyszałem go od starszego Jeffreya Eriksena, który towarzyszył mi na konferencji Palika w Idaho. Niedługo po swoim ślubie ten starszy, będąc strasznie biedny i czując, że nie jest w stanie ukończyć ostatniego roku studiów, podjął decyzję, by rzucić szkołę i przejąć atrakcyjną ofertę pracy. Kilka dni później prezydent Forum Starszych zawitał u niego w domu. Czy rozumiesz znaczenie kluczy kapłańskich, które dzierżę? Zapytał prezydent. Gdy Jeffrey powiedział, prezydent powiedział mu, że odkąd dowiedział się o jego zamiarze porzucenia studiów, pan dręczył go podczas bezsennych nocy, chcąc, by przekazał Jeffreyowi następującą wiadomość. Jako twój prezydent Forum Starszych radzę ci, abyś nie rzucał studiów. To jest przesłanie dla ciebie od pana. Jeffrey pozostał w szkole. Wiele lat później spotkałem go, gdy był odnoszącym sukcesy biznesmenem i słyszałem, jak mówił do zgromadzonych posiadaczy kapłaństwa o tym, że ta rada miała wielki wpływ na jego życie. Posiadacz kapłaństwa rozwinął swoje kapłaństwo i powołanie, co miało wielki wpływ na życie innego dziecka Boga. Do tej pory mówiłem o funkcjach kapłaństwa w Kościele. Teraz powiem o kapłaństwie w rodzinie. Rozpocznę od kluczy. Zasada mówiąca o tym, że upoważnienie kapłańskie może być jedynie wykorzystywane pod kierunkiem osoby, która dzierży klucze kapłańskie dla tej funkcji, jest fundamentalną zasadą w Kościele, ale nie odnosi się do korzystania z upoważnienia kapłańskiego w rodzinie. Ojciec, który dzierży kapłaństwo, przewodniczy swojej rodzinie dzięki upoważnieniu kapłańskiemu, które posiada. Nie musi posiadać kierownictwa lub nadzoru kluczy kapłańskich, aby doradzać członkom swojej rodziny, przewodniczyć spotkaniom rodzinnym, udzielać błogosławieństw kapłańskich żonie i dzieciom, czy udzielać błogosławieństw zdrowia członkom rodziny bądź innym osobom. Gdyby ojcowie rozwijali swoje kapłaństwo we własnych rodzinach, wspierałoby to misję Kościoła bardziej niż cokolwiek innego, co mogliby zrobić. Ojcowie, którzy dzierżą kapłaństwo Melchizedeka, powinni przestrzegać przykazań, aby mieć moc, by udzielić błogosławieństw członkom swojej rodziny. Ojcowie powinni również pielęgnować pełne miłości relacje rodzinne, aby członkowie rodziny chcieli prosić ich o błogosławieństwa. A rodzice powinni sprawić, żeby więcej błogosławieństw kapłańskich spływało na rodzinę. Ojcowie funkcjonują jako równi partnerzy swoich żon. o czym naucza nas proklamacja o rodzinie. A więc, ojcowie, kiedy macie zaszczyt korzystania z mocy i wpływu upoważnienia kapłańskiego, czyńcie to przez perswazję, przez cierpliwość, przez delikatność i łagodność i nieudawaną miłość. Ta wysoka norma korzystania z upoważnienia kapłańskiego jest najważniejsza w rodzinie. Prezydent Harold Lee złożył następującą obietnicę zaraz po tym, gdy został prezydentem Kościoła. Moc kapłaństwa, które dzierżycie, nigdy nie jest wspanialsza niż wtedy, gdy w waszym domu jest kryzys, ciężka choroba lub poważne decyzje do podjęcia. W mocy kapłaństwa, samej mocy najwyższego Boga, jest zawarta moc dokonywania cudów, jeśli taka jest wola Pana. Jednak, byśmy mogli korzystać z tego kapłaństwa, musimy być godni używania go. Niezrozumienie tej zasady skutkuje nieotrzymaniem błogosławieństw wynikających z posiadania tego wielkiego kapłaństwa. Moi umiłowani bracia, rozwijanie świętego kapłaństwa, które posiadacie, jest niezbędne dla pracy Pana w waszych rodzinach i w powołaniach w Kościele. Składam świadectwo o tym, do którego to kapłaństwo należy. Dzięki jego zadośćczyniącemu cierpieniu, poświęceniu i zmartwychwstaniu, wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety mają zapewnienie nieśmiertelności i możliwość życia wiecznego. Wszyscy powinniśmy być wierni i pilni, wykonując naszą część w tym wielkim dziele Boga, naszego wiecznego Ojca, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Brethren. Bracia, jesteśmy wdzięczni za waszą obecność dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy chórowi za inspirującą muzykę, którą zaprezentował. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Ostatnim mówcą na tej sesji będzie prezydent Russell Nelson. Następnie wysłuchamy hymnu Czas mężom Boga wstać. Modlitwę na zakończenie oferuje starszy Brett Natras, 70. Moi kochani bracia, dziękuję wam za wasze oddanie Panu i jego świętej pracy. Zaprawdę radością jest być z wami. Jako członkowie nowego prezydium, pierwszego prezydium, dziękujemy wam za wasze modlitwę i wsparcie. Jesteśmy wdzięczni za to, że żyjecie i za waszą służbę Panu. Wasze oddanie obowiązkom i bezinteresowna służba jest tak samo ważna jak w naszych powołaniach. W ciągu lat, kiedy poświęciłem na służbę w Kościele, przekonałem się, że tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie służymy. Panu najbardziej zależy na tym, jak służymy. Wyrażam głęboką wdzięczność prezydentowi Tomaszowi Monsonowi, który był dla mnie przykładem przez ponad 50 lat. Pragnę również wyrazić mój głęboki podziw dla prezydenta Henry'ego Eyringa i Dietera Udorfa. Udzielam ich pochwały za ich służbę i jego prorokom. Obu tym oddanym sługom powierzone zostały nowe zadania. Kontynuują swoją służbę z wigorem i zaangażowaniem. Obu ich szanuję i kocham. Służba z upoważnieniem i mocą Pana w Jego prawdziwym i żywym Kościele jest niezwykłym błogosławieństwem. Przywrócenie kapłaństwa Boga i kluczy kapłańskich otwiera przed godnymi świętymi w dniach ostatnich najwspanialsze ze wszystkich duchowych błogosławieństw. Widzimy, jak te błogosławieństwa spływają na kobiety, mężczyzn i dzieci na całym świecie. Widzimy wierne kobiety, które rozumieją moc nierozerwalnie związaną z ich powołaniem, obdarowaniem i innymi obrzędami świątynnymi. Kobiety te wiedzą, jak powoływać moce niebieskie dla ochrony i wzmocnienia swoich mężów, dzieci i bliskich. Te kobiety, silne pod względem duchowym, które nieustannie przewodzą, nauczają i pełnią posługę w swoich powołaniach z mocą i upoważnieniem od Boga. I jakże jestem za nie wdzięczny. Podobnie widzimy wiernych mężczyzn, którzy żyją tak, by godnie zasługiwać na przywileje posiadać kapłaństwa. Przewodzą i służą, poświęcając się w pański sposób z miłością, życzliwością i cierpliwością. Mocą kapłaństwa, które posiadają, błogosławią prawdziwą i wzmacniają innych. Czynią cuda wśród tych, którym służą, chroniąc jednocześnie swoje małżeństwa i rodziny. Stronią od zła i są mocarnymi starszymi w Izraelu. Jestem im niezmiernie wdzięczny. Pozwólcie, że podzielę się teraz pewną obawą. Oto ona. Zbyt wiele naszych braci i sióstr nie do końca rozumie ideę mocy i upoważnienia kapłaństwa. Zachowują się, jakby woleli raczej zaspokajać swoje własne samolubne pragnienia i potrzeby, niż używać mocy Bożej, by błogosławić Jego dzieci. Obawiam się, że zbyt wielu z naszych braci i sióstr nie pojmuje przywilejów, które im się należą. Na przykład niektórzy wśród naszych braci zachowują się, jakby nie rozumieli, czym jest kapłaństwo i co im ono umożliwia. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma przykładami. Niedawno byłem na spotkaniu sakramentalnym, na którym nowonarodzonemu dziecku nadane zostało imię błogosławieństwo ojcowskie. Młody ojciec trzymał w ramionach swoją cenną córeczkę i nadał jej imię. Następnie wypowiedział piękną modlitwę. Ale nie dał dziecku błogosławieństwa. Ta śliczna dziewczynka otrzymała imię, ale nie błogosławieństwo. Ten drogi starszy nie wiedział, na czym polega różnica między modlitwą a błogosławieństwem kapłańskim. Korzystając z upoważnienia i mocy posiadanego kapłaństwa, mógł błogosławić to niemowlę. Tego nie uczynił. Co za stracona szansa. Pozwólcie, że podam inne przykłady. Wiemy, że niektórzy bracia wyznaczają siostry na przewodniczące i nauczycielki w organizacji podstawowej, więc młodych kobiet, czy w Stowarzyszeniu Pomocy, a nie błogosławią ich mocą, by mogły wypełniać swoje powołania. Dają im jedynie napomnienia i wskazówki. Widzimy, że gdyby ojcowie nie dają swoim żonom i dzieciom błogosławieństw, kiedy one właśnie tego potrzebują. Moc kapłaństwa została przywrócona na ziemię, lecz zbyt wielu braci i sióstr doświadcza w życiu straszliwych prób, nigdy nie otrzymując prawdziwego kapłańskiego błogosławieństwa. Co za tragedia. Tragedia, której możemy uniknąć. Bracia, posiadamy święte kapłaństwo Boga. Mamy Jego upoważnienie, by błogosławić Jego lud. Pomyślcie tylko o niezwykłym zapewnieniu, które Pan dał, kiedy powiedział: kiedy pobłogosławisz, temu ja też będę błogosławił. Mamy zaszczyt działać w imię Jezusa Chrystusa, by błogosławić Jego dzieci zgodnie z Jego wolą wobec ich. Prezydenci palików i biskupi, upewnijcie się, że wszyscy członkowie kworum, nad którym macie pieczę, wiedzą, jak należy udzielić błogosławieństwa kapłańskiego, włączając to osobistą godność i duchowe przygotowanie wymagane, by mieć moc, by powoływać się na moc Bożą. Wszystkich was, bracia, którzy posiadacie kapłaństwo, zachęcam, abyście inspirowali członków do przestrzegania zawartych przymierzy, do postu modlitwy, studiowania Pism Świętych, oddawania czci świątyni, do służby z wiarą jako mężowie i kobiety Boże. Możemy wszystkim pomóc dostrzec okiem wiary, że posłuszeństwo i prawość zbliży ich do Jezusa Chrystusa, pozwoli im cieszyć się towarzystwem Ducha Świętego i doświadczyć w życiu radości. Charakterystyczną cechą prawdziwego, żywego Kościoła Pana zawsze będzie zorganizowany i ukierunkowany wysiłek posługi poszczególnym dzieciom Bożym i ich rodzinom. Ponieważ to jest Jego Kościół, my jako Jego słudzy będziemy pełnić wobec indywidualnych osób służbę, tak jak On to czynił. Będziemy posługiwać w Jego imię, z Jego mocą i upożnieniem, w Jego pełnią miłości i dobrocią. Doświadczenie, które miałem 60 lat temu w Bostonie, nauczyło mnie, jak potężny może być przywilej udzielania indywidualnej posługi. Byłem wówczas chirurgiem, rezydentem w szpitalu ogólnym w Massachusetts. Byłem na dyżurze każdego dnia, co drugą noc i co drugi weekend. Miałem mało czasu dla żony, dla czwórki naszych dzieci i na aktywność w kościele. Niemniej jednak nasz prezydent gminy powierzył mi zadanie odwiedzania Wilbura i Leonory Cox, mając nadzieję, że brat Cox powróci do aktywności w kościele. On i Leonora byli zapieczętowani w świątyni, lecz Wilbur od lat nie przychodził do spotkania. Wraz z moim towarzyszem udzieliliśmy się do ich domu. Kiedy weszliśmy do środka, siostra Cox serdecznie nas powitała, ale brat Cox obsesowo wyszedł do innego pokoju i zamknął za sobą drzwi. Podszedłem do tych zamkniętych drzwi i zapukałem. Po chwili usłyszałem stłumione: proszę wejść. Otworzywszy drzwi, zobaczyłem, że brat Cox siedzi wśród całego asortymentu amatorskiego sprzętu radiowego. Zapalił cygaro. Moja wizyta nie była najwyraźniej mile widziana. Ze zdumieniem rozejrzałem się w pokoju i powiedziałem: bracie Cox, zawsze chciałem dowiedzieć się więcej o tym, jak działa amatorski sprzęt radiowy. Czy mógłbyś mi czegoś na ten temat powiedzieć? Niestety nie mogę zostać dzisiaj dłużej, ale czy mógłbym przyjść kiedy indziej? Przez chwilę się zawahał, ale powiedział: tak. Był to początek wspaniałej przyjaźni. Wracałem tam, a on mnie nauczył. Pokochałem go i zacząłem darzyć szacunkiem. Podczas kolejnych wizyt przekonałem się, jakim był wspaniałym człowiekiem. Zarówno my, jak i nasze drogie wieczne towarzyszki staliśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Z biegiem czasu nasza rodzina przeprowadziła się do innej miejscowości. Mniej więcej 8 lat po tamtej pierwszej wizycie u Coxów zorganizowano palik. Czy możecie zgadnąć, kto był pierwszym prezydentem? Tak. Wilbur Cox. Później służył również jako prezydent misji i świątyni. Wiele lat później, kiedy byłem członkiem 12 apostołów, kworum 12 apostołów, powierzono mi zadanie utworzenia nowego palika w hrabstwie San Pete w Utah. Podczas rutynowych wywiadów miłą niespodziankę sprawiło mi ponowne spotkanie z moim drogim przyjacielem, bratem Coxem. Poczułem natchnienie, że powinienem powołać go na nowego patriarchę w paliku. Gdy go ustanowiłem w tym powołaniu, na tym urzędzie, objęliśmy się i zapłakaliśmy. Ludzie w sali zastanawiali się, dlaczego dwóch dorosłych mężczyzn zanosi się płaczem. My wiedzieliśmy. Siostra Cox też wiedziała. To były łzy radości. W duszy pamiętaliśmy niesamowitą podróż miłości i pokuty, które pewnego wieczora podczas ponad 30 lat temu rozpoczęła się w ich domu. Ta historia na tym się nie kończy. Rodzina brata i siostry Coxów liczyła 3 dzieci, 20 wnucząt i 54 wnucząt. Dodajmy do tego ich wpływ na setki misjonarzy, tysiące członków świątyni i setki ludzi, którzy otrzymali błogosławieństwo patriarchalne z rąk Wilberta Coxa. Wpływ, który wywarł on i Leonora, będzie odbijał się echem po świecie przez wiele pokoleń. Doświadczenie takie jak to związane z Wilberem i Leonorą Coxami mają w tym kościele miejsce co tydzień. Miejmy nadzieję, że nawet codziennie. Oddane sługi Pana Jezusa Chrystusa wykonują Jego pracę z Jego mocą i upoważnieniem. Bracia, możemy otworzyć drzwi, dawać kapłańskie błogosławieństwa, uzdrawiać serca, zdejmować brzemiona, wzmacniać świadectwa, ratować życie i wnosić radość w domu świętych w dniach ostatnich. A wszystko to dzięki kapłaństwu Boga, które posiadamy. Jesteśmy mężczyznami, którzy zostali powołani i przygotowani do założenia, od założenia świata ze względu na naszą wielką wiarę, by wykonywać te prace. Dzisiejszego wieczoru zachęcam Was do dosłownego powstania razem ze mną w szeregach naszego wspaniałego, wiecznego braterstwa. Kiedy wymienię Was urząd kapłański, proszę wstańcie i pozostańcie w pozycji stojącej. Diakoni, proszę wstańcie. Nauczyciele, wstańcie. Kapłani. Biskupi. Starsi. Wyżsi kapłani. Patriarchowie. Siedemdziesięci. Apostołowie. A teraz, bracia, proszę Was, abyście na stojąco śpiewali razem z chórem wszystkie trzy zwrotki hymnu. Cześć mężom Boga wstać. Śpiewając, pamiętajcie nad Waszym obowiązkiem jako potężnej armii Boga, by przygotować świat na drugie przyjście Pana. To jest nasz obowiązek, to jest nasz przywilej. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz Ojcze w niebie, stoimy przed Tobą z wdzięcznością w sercach za żyjącego proroka i apostołów, za naszego ukochanego proroka, prezydenta Nelsona. Prosimy, abyś błogosławił go i wspierał. Jesteśmy wdzięczni za Twojego jednorodzonego Syna, za Jego nieskończone zadośćuczynienie. Modlimy się, abyśmy zawsze o nim pamiętali, abyśmy mogli podążać za przykładem, który on ustanowił, abyśmy mogli posługiwać wszystkim Twoim dzieciom z miłością w imię Jezusa Chrystusa. Amen.